15 odcinku podcastu Klientomania. Witają Was Maciej Buś
i Piotr Merkel.
Końcówka roku zazwyczaj sprzyja podsumowaniom i myślę, że zarówno w Klientomanii, jak i w forum callcenter.pl daliśmy temu wyraz. Natomiast początek roku to jest czas planowania i przewidywania przyszłości. I temu poświęcimy dzisiejszy odcinek. Dzisiaj z Piotrem porozmawiamy o trendach.
Tak, postanowiliśmy być trendy i wpisać je w ogólny trend, który mówi tyle na początku roku. Każdy publikuje swoją listę tego, co zdarzy się w najbliższym czasie, tego, czego oczekuje dla siebie, dla otoczenia, dla rynku, dla branży, dla czegokolwiek. I my dokładnie w tym samym duchu przygotowaliśmy nasz własny wybiórcze zestawienie trendów.
Chcemy przedstawić Wam pewną kompilację trendów, tych, które opracował Piotr i tych, które opracowałem ja. Natomiast zanim do tego tak naprawdę dojdziemy, to chcielibyśmy też porozmawiać w ogóle o trendach, czym one są, skąd one się biorą, bo to według mnie nie do końca jest takie oczywiste i takie proste.
Znaczy pozwolimy sobie na takie określenie, jak to się ładnie mówi, określenie kontekstu naszej dyskusji, czyli zastanowimy się trochę, co to jest trend, dlaczego trendy są ważne, o jakich trendach mówimy, kiedy możemy powiedzieć o czym, że już jest trendem, czy trendem nie jest. Oczywiście jak zwykle będzie to nasza dyskusja, która będzie zawierała nasze subiektywne zdanie, aczkolwiek jak mówił Maciek, to wszystko wynika z obserwacji świata, który nas otacza i trochę będziemy się odnosić do różnych pozycji, różnych zestawień, które na ramach LinkedIna, prasy branżowej, w różnych miejscach się pojawia.
No dobrze, więc o czym dzisiaj porozmawiamy? Po pierwsze, tak jak zapowiedzieliśmy, zastanowimy się, czym w ogóle są trendy.
Tak, skąd one się biorą i kiedy możemy mówić, że coś jest trendem, po co te trendy są, jak należy je zoperacjonalizować, bo to jest też fajny wątek, który chcielibyśmy dzisiaj rozpocząć, a więc nie tylko mówić o trendach po to, żeby się puszyć, jaka będzie rzeczywistość, ale żeby potraktować predykcję trendów jako pewnego rodzaju narzędzie analityczne, które pozwala skonstruować, przygotować się lepiej do działań, planowanych działań, planowanej organizacji itd. itd.
Ostatnio są bardzo modne takie określenia jak customer experience i omnichannel i zastanowimy się, czy właśnie te pojęcia... Czy to są trendy? Czy możemy o nich mówić jako trendach?
I dlatego też trochę korzystając właśnie z takiego podejścia teoretycznego, przedstawimy najpierw pewnego rodzaju megatrendy, a więc pewnego rodzaju zjawiska, co do których chyba nikt nie dyskutuje, że one się zdarzają, bo one się zdarzają, więc zastanowimy się, co takim megatrendem jest.
No i na koniec omówimy 10 trendów stanowiących kompilację naszych indywidualnych przewidywań, bo jak zauważyliście pewnie zarówno ja, jak i Piotr, mamy troszkę inną perspektywę. Piotr bardziej właśnie taką CX-ową, customer experience, natomiast bardziej strategiczną, ja bardziej od strony właśnie takiej operacyjnej, kontakt z uwzględniającą silnie kontakt center, różne takie zdefiniowane kanały kontaktu.
Ale ta nasza lista będzie miała właśnie taki walor, czy trendy, które tam mówimy, będą miały taki walor bardzo operacyjny, znaczy postaramy się wam na konkretnych przykładach pokazać konkretne wnioski, które można wyciągnąć, bo tak jak mówimy, trendy to są, czy analiza trendów to jest bardzo dobre narzędzie analityczne, które pozwala się przygotować. I będziemy chcieli pokazać w takich konkretnych przypadkach, konkretnych ilustracjach, co to znaczy, że dany trend się zdarzy, jak należy ten trend dodefiniować i jak go można sobie wpisać w swój plan działań na rok 2016, czy w swoją strategię na najbliższe miesiące, lata, cokolwiek. To zapraszamy do słuchania.
No to zacznijmy od tego, co to są te trendy. Piotrze, jak ty widzisz w ogóle, jak ty postrzegasz określenie trendy?
Wiesz co, ja ci powiem tak, nie będę to jakoś bardzo, bardzo odkrywczy, bo mi trendy kojarzą się z modą, ale też mając swoje lata. Powiedzieć tak, że ja też już jestem na takim etapie, kiedy rozumiem, że trendy w modzie to nie znaczy, że jesteśmy w stanie przewidzieć jeden do jednego, jakie konkretne ubranie odniesie sukces, czy jakie konkretne ubranie będzie modne w tym sezonie. Natomiast obserwujemy coś takiego jak pewne większe zjawiska, które naznaczają kierunek i w oparciu o ten kierunek można sobie później w ramach tych trendów bardzo szczegółowe, konkretne rozwiązania zaprezentować. I wtedy się okaże, że właśnie ubrania, które dany, nie wiem, producent czy dany projektant planuje na najbliższy sezon, to są właśnie te, które współgrają z trendami czy z pewnymi zjawiskami toczonymi gdzieś generalnie. I oczywiście nie ma tej jakiejś prostej reguły, czyli nie ma 100% skuteczności czy pewności, 100% pewności, że jeśli wpisze się w trend, to produkt, który w oparciu o ten trend zaprojektuje, odniesie sukces na rynku, bo mała czarna, na przykład przysłowiowa mała czarna, a więc pewnego rodzaju trend, może się potem w praktyce rozpisać na 50-70 różnych modeli i każdy z tych modeli może odnieść sukces, a może też odnieść porażkę.
Właśnie patrzyłem na, szukałem definicji trendu w internecie i przewidywałem, że Wikipedia, czyli wszechobecna, największa na świecie encyklopedia, da nam jakąś odpowiedź, jakiejkolwiek by nie, ona wersji nie była. Okazało się, że no niekoniecznie. Nie ma jednoznacznej definicji trendu. Są jakieś trendy statystyczne, są trendy, które jakby pomagają na rynku finansowym określać pewne wartości akcji. Natomiast trudno tak naprawdę powiedzieć o trendach rynkowych, czyli o tym, o czym my tutaj mówimy.
Ale to często w życiu tak jest, że tak naprawdę te pojęcia, które stanowią oś dyskusji, są często trudne do zdefiniowania. I myślę, że z trendami mamy cudowny przykład takiego pojęcia, które wszyscy wiedzą, o co chodzi, a jednocześnie próba ich zdefiniowania skazana na lekką porażkę, bo zawsze się łapiemy na jakimś takim spłyceniu problemu albo, nie wiem, albo zbytnim dodefiniowaniu, przez co coś nam tam ucieka. Więc oczywiście możemy sobie powiedzieć tak, że nasza definicja trendu będzie taką definicją operacyjną, czyli będziemy się odnosić do tego, co inni nazywają trendami.
No bo właśnie, bo teraz dojdźmy do tego, jak jesteśmy na początku roku, mamy w tej chwili wysyp różnego rodzaju treści dotyczących właśnie trendów, tak? Wszyscy, może nie wszyscy, tak? Ale bardzo wiele osób definiuje, ogłasza swoje trendy. I teraz zauważyłem, że autorami tych ogłoszeń, tej definicji są z jednej strony eksperci, no, tacy jak my przecież, nie? Ale są też firmy. No i teraz pojawia się pytanie, takie ale, skąd oni wiedzą to? Tak? Czyli skąd, czy są to faktycznie jakieś analizy, skąd oni wiedzą, że dane zjawisko będzie trendem? Skąd my wiemy, że coś jest trendem, że coś będzie trendem, że coś się tak zadzieje i czy to jest czarowanie rzeczywistości, czy to jest obserwacja jakiejś mody być może, a być może jest to promocja jakiegoś rozwiązania, czyli chcemy wykreować, czyli zaczarować trochę rzeczywistość, że chcemy po prostu w danym roku sprzedać, postawić na jakieś rozwiązanie, w związku z tym ogłośmy to trendem, to wszyscy się tym zainteresują.
I myślę, że na to pytanie sobie nie odpowiemy, bo tutaj też trzeba mieć świadomość, że w zjawiskach społecznych występują takie dwa też bardzo już teraz kanoniczne pojęcia, czyli samospełniająca się przepowiednia i samoniszcząca się przepowiednia. W przypadku trendów w jednym i w drugim przypadku możemy, znaczy jeden i drugi podejście możemy zastosować, czyli możemy założyć, że jeśli ktoś coś ogłosi, to równie dobrze może to oznaczać sukces, właśnie dlatego, że on to ogłosił, patrz Apple, który powie od dzisiaj standardem jest to i to i biorąc pod uwagę jego dotychczasowe osiągnięcia i pozycje na rynku, można przypuszczać, że tak, że oni wyznaczyli trendy. Ale często może być tak, że ten trend jest tak naprawdę, no może nie mamy do czynienia z samoniszczącą się przepowiednią, ale może się okazać, że jest tak naprawdę próba zaklinania rzeczywistości, która od razu na początku skazana jest na porażkę. Bo nawet gdybym ja dzisiaj powiedział, że 2016 rok będzie rokiem samochodów na wodór, to myślę, że każdy z nas, czy każdy z was łatwo oceni, że to jest wishful thinking.
No tak, ale to też zwróć uwagę na to, że to jest mimo wszystko pewien element przewidywania na podstawie pewnych zjawisk, Tak? Czyli nie na zasadzie tylko obserwacji. Pewnie gdybym ja również się wypowiadał na temat samochodów, nawet takich najzwyklejszych, byłbym totalnie niewiarygodny i sam bym się czuł jakby totalnie niewiarygodny, ze względu na to, że dla mnie samochód to jest narzędzie, gdzie ja wiem, gdzie jest wlew paliwa i mimo, że przejechałem pewnie już 500 000 km, to nie zmienia to faktu, że dla mnie jest to po prostu narzędzie. Ja się nie znam na rynku samochodowym.
Ale tutaj też powiedzmy sobie szczerze, że z przewidywaniem przyszłości, bo trochę tutaj o ten wątek zahaczamy, to wcale nie musisz jej znać czy rozumieć, bo pamiętaj, że niektóre media, i tu mówię media w ujęciu takim, nie technologii, ale media w ujęciu takim trochę spirytystycznym, a więc są osoby, które są w stanie przewidzieć pewne rzeczy, mimo że ich nie rozumieją. Co więcej, niektórzy artyści podobno wykonują piękne dzieła, mimo że wcale nie są ani inteligentniejsi od nas, ani nie są, mniej rozumieją świata, po prostu mają taki dar od Boga, że potrafią pięknie coś napisać, pięknie coś zaśpiewać, czy pięknie coś skomponować. I myślę, że z przewidywaniem przyszłości oczywiście jest trochę tak, że często osoby, które wielokrotnie już przepowiedziały przyszłość, no są przez nas potraktowane jako autorytety i to, co one uznają za trendy, możemy się na to zgodzić, aczkolwiek pewnie w ich przypadku zdarza się jakieś tam prawdopodobieństwo pomyłki i myślę, że jakby tak 3 razy z rzędu nawet najlepszy przewidywator przyszłości powiedział jakąś brednię, no to dosyć szybko my jako rynek byśmy się od niego odwrócili, byśmy powiedzieli, no kiedyś on rzeczywiście przewidywał przyszłość, oznaczał trendy, ale teraz to jakoś mu to uciekło.
Czyli dzisiejszy odcinek jest troszkę o szarlatanerii.
Może inaczej, znaczy musimy mieć świadomość, że jest tym element szarlatanerii i tak naprawdę nie chcielibyśmy chyba odpowiadać w tym odcinku, co jest, a co nie jest trendem w rozumieniu konkretnej definicji. My możemy mówić i tak próbujemy też to uporządkować, że mówimy o różnych trendach, a więc różni ludzie takie claimy robią, czy takie, jakby to powiedzieć, składają obietnice, czy taki wyraz dają swojemu tego, to będzie trend, natomiast musimy mieć świadomość, że no każdy może ten trend sobie wypowiedzieć, to nic nie kosztuje, natomiast trend trendowi nierówny. I myślę również wnioski z tych trendów, czy opieranie się w planowaniu swoich działań, a o tym tak naprawdę ma być ten odcinek, opieranie się w swoich działań na mniej lub bardziej z dobrych trendach rodzi różne skutki. I o tym chcielibyśmy porozmawiać.
Ja jestem idealistą. Ja uważam, że osoba, która mówi o trendach, jest niesie za sobą bardzo dużą odpowiedzialność za to, co ktoś z tym w jakiś tam sposób może zrobić. Ale wracając tak naprawdę do tego, nie wiem czy wiesz, ale są ludzie, którzy zarabiają na przewidywaniu trendów i nie są to wróżki, to znaczy wróżki na pewno zarabiają na tym, natomiast są eksperci, których praca polega właśnie na przewidywaniu przyszłości. Ja poznałem takiego człowieka bodajże rok temu. Poznałem Magnusa Lindqvista. To jest właśnie taki człowiek, który jest określany jako trend hunter, czy pewien, nie chcę go nazywać wizjonerem, ale firmy, i to naprawdę mega duże firmy, zatrudniają go po to, żeby on przewidział, w jaki sposób dany sektor, dana branża będzie się rozwijała i firmy inwestują pieniądze zarówno w jego konsultacje, jak i oczywiście dalej w wyniku tych konsultacji, czyli tych trendów, które on określa, w którym kierunku powinien w perspektywie najbliższych powiedzmy kilkunastu, wręcz nawet lat iść.
Ale tutaj zauważ, bo tak, zrobiłeś, mówiąc o Wikipedii, nawiązałeś do rynku finansowego i oczywiście na rynku finansowym przewidywanie tego, co się zdarzy, jest bardzo konkretną kompetencją i bardzo wymierną, to znaczy ludzie, którzy potrafią przewidzieć, co się stanie z giełdą w najbliższym czasie, zarabiają bardzo dobre pieniądze i taką właśnie rolę pełnią i wszyscy się w nich wsłuchują. Natomiast właśnie zauważ, że tu mamy do czynienia i dobrze, że powiedziałeś o tym, że Martin Lindqviście, że on jest trend hunterem, a nie trendsetterem. Bo trendsetter to jest osoba, która rości sobie pretensje do tego, że coś będzie trendem, bo on tak mówi, on tak uważa i trochę to wymusza. Natomiast trend hunter to w moim odczuciu jest bardziej osoba, która przygląda się rzeczywistości i na podstawie dotychczasowego doświadczenia, dotychczasowej kompetencji wiedzy w danej dziedzinie lub innych dziedzinach pokrewnych potrafi określić wysokie prawdopodobieństwo zdarzenia na podstawie pewnych zjawisk czy symptomów, które już dzisiaj widać. I w tym sensie to ja właśnie do tego bym się skłaniał, że traktujmy trendy jako pewnego rodzaju propozycje i przewidywalność. W związku z tym traktujmy również osoby, które o tych trendach mówią, Raczej poszukujmy trend hunterów, a nie trend setterów, bo z trend setterami to zawsze jest ryzyko, że oczywiście ja nie twierdzę, że oni nie mają racji, bo tak jak mówiłeś o wróżkach, to ja we wróżki nie wierzę, ale w świecie finansowym prawdopodobnie też są ludzie, którzy nie wiadomo dlaczego wiedzą. Oni po prostu przewidują, ma jakiś szósty zmysł, cokolwiek, i oni są trend, można by ich uznać za trendsetterami, no bo skoro on powie, że giełda pójdzie w górę, no to pewnie można by postawić ostatniego dolara i w 100% czy w 99% osiągnąć sukces. Natomiast my, próbując dyskutować ten temat, to chcielibyśmy zwrócić raczej uwagę na to, że właśnie trzeba rozróżnić i trzeba mieć świadomość. Trendy są normalnym narzędziem. Już teraz, tak jak mówiłeś, są narzędziem promocji, są narzędziem strategii firm, które próbują pewne rzeczy wymusić, przekonać klientów do używania, a wiadomo, że jak coś jest trendy, zresztą zauważy w ogóle samo pojęcie bycie trendy, zaczęło być trendy.
Tak jest.
Tak? A więc to jest po prostu narzędzie biznesowe, które jak każde narzędzie trzeba brać z pewnego rodzaju ostrożnością i ograniczonym zaufaniem, czyli rzeczywiście poszukujmy wokół nas, czy poszukujmy na rynku ludzi, którzy są takimi trend hunterami, ale wsłuchujmy się nie tylko w to, co oni przewidują, ale również na jakiej podstawie tak twierdzą i jakie dają gwarancje, że to się zdarzy, lub jakie stawiają warunki lub ograniczenia, że dana rzecz się może nie zdarzyć, bo tutaj znowu nie bądźmy daleko, przewidywanie pogody. Przewidywanie pogody co do zasady jest proste, no teraz w praktyce jest bardzo skomplikowane, trzeba mieć dobry model matematyczny, ale nawet ten model matematyczny nie gwarantuje, że jeśli mamy szansę na śnieg za dzień, to że to się zdarzy, bo to jest zawsze obdarzone pewnego rodzaju prawdopodobieństwem, a tu nagle skądś coś zawieje, a tu nagle skądś coś zmieni ciśnienie, cokolwiek i nagle się okazuje, że śnieg przesunął się w czasie albo w ogóle znikł.
No właśnie, dotknąłeś bardzo ciekawego elementu, bo pogoda ma to do siebie, że ja słyszałem ostatnio w ogóle coś takiego, że można przewidzieć dosyć skutecznie pogodę w perspektywie mniej więcej 7, maksymalnie 14 dni, aczkolwiek to już jest trudne. Przewidywanie pogody w perspektywie pół roku jest w praktyce fikcją. I faktycznie, jeżeli byśmy teraz spojrzeli na prognozy pogody, prognozy zimy, które były zapowiadane we wrześniu, to się zupełnie nie sprawdza. Ale myślę, że to odniesienie, o którym teraz powiedziałeś, pogody i o modelach matematycznych i o różnego rodzaju źródłach, jest tu jak najbardziej zasadne. Podejdźmy mimo wszystko, my tutaj w Klientomanii, do trendów nie jako narzędzie marketingowe czy strategii jakiegoś budowania strategii firmy, czyli nie jako kwestia czarowania rzeczywistości albo wydawania się, tylko co tak naprawdę jest źródłem, co stanowi źródło, dlatego że my mówimy o tym, że dane zjawisko, dane narzędzie czy dane zachowanie będzie obowiązywać, królować w następnym roku, czy że klienci będą zachowywać się, dajmy na to, w taki, a nie inny sposób.
Ale też zwróć uwagę przy pogodzie, bo to jest też kwestia prawdopodobieństwa. Ja ci mogę powiedzieć tak, że przewidywanie pogody jest bardzo proste. W zimie jest zimno, w lecie jest ciepło. A wiosna i jesień to też można o nich dużo opowiedzieć i co do zasady miałbym rację. Bo to jest znowu pytanie, co chcemy przewidzieć, jak bardzo szczegółowo i jak bardzo generalizować, czy jak bardzo rozpisane na detal. I o tym też mówimy, że oczywiście trend, za którym za chwilę powiemy, czy to trend typu mobilność, to wszyscy wiedzą, że to jest. Tak? Natomiast no tak jak mówię, to jest trochę tak jak w zimie zimno, to znaczy, że w zimie jest zimniej niż latem, ale to wcale nie znaczy, że nie ma dni w zimie, które są cieplejsze od pewnych dni w lecie, bo takie zjawiska też już obserwujemy.
Ja chcę tylko jedną rzecz jakby zauważyć, że mówiąc o tym, przewidując w jakim kierunku idzie biznes, my niekoniecznie, wręcz nie powinniśmy patrzeć na sam biznes. To znaczy trendy biznesowe nie są warunkowane samym biznesem, tylko najczęściej na przykład takimi uwarunkowaniami kulturowymi, czyli w jaki sposób zmieniają się zachowania takie o charakterze bardziej socjologicznym nawet, niż modele czy wzorce typowo biznesowe. I w moim odczuciu w ostatnich latach mieliśmy wysyp różnego rodzaju ogłoszeń, trendów, które bazowały głównie na takich uwarunkowaniach biznesowych, tak? Czyli że na przykład pojawia się coraz więcej rozwiązań danego typu. Oczywiście jest kwestia tego, dlaczego się pojawiały rozwiązania danego typu. Ale chciałbym jakby zwrócić uwagę, że mówiąc o trendach, mówiąc, czy konstruując w ogóle jakiekolwiek zestawy, czy jakiekolwiek trendy, my musimy zwrócić uwagę, co jest takim pierwotnym źródłem. Dlaczego ktoś uważa, że na przykład wideo, czy czat, czy jakiekolwiek inne narzędzia będą. To, że coraz częściej ludzie z tego korzystają, moim zdaniem jest zbyt dużym uproszczeniem.
I dlatego też to też taki disclaimer z naszej strony, jak będziemy oczywiście rozmawiać o tych trendach szczegółowych, to też nie rościmy sobie pretensji do jakiejś takiej stuprocentowej precyzji. To bardziej będzie mimo wszystko spotkanie dwóch w cudzysłowie intelektualistów, którzy sobie lubią rozmawiać i będziemy rozmawiać o tych trendach. I oczywiście tam też nie będziemy ukrywać, że tam też wiele rzeczy łączy się ze sobą wzajemnie. Czyli po pierwsze trendy się łączą między sobą, poza tym w ramach trendu my tak naprawdę też nie do końca będziemy w stanie precyzyjnie określić, co jest przyczyną, a co skutkiem. Tak? Bo trochę mamy do czynienia, szczególnie jeśli chodzi o przyszłość, to z taką sytuacją, że my tak naprawdę poruszamy się w pewnego rodzaju mgle, a z mgłą jest to, wszyscy mamy świadomość, każdy z nas to jest kierowcą, czy kto się w mgle porusza, wie, że mgła fałszuje rzeczywistość, bo skraca odległość, wycisza dźwięki i tak dalej, i tak dalej. Więc my trochę będziemy też o tych trendach rozmawiać właśnie w takim ujęciu. Natomiast żeby dobrze do tego podejść, to chcielibyśmy właśnie w tej pierwszej części jeszcze omówić parę rzeczy związanych z trendami jako takimi, tak żeby ten kontekst ładnie naświetlić.
No dobrze, no to porozmawiajmy w tej chwili o źródłach trendów, czyli skąd się wzięły nasze trendy, czyli nazywamy to przewidywania dla customer service by klientomania. Tworząc nasze trendy, to znaczy Piotr swoje, ja swoje, potem stworzyliśmy pewną kompilację, ale mamy pewne przekonania, które nas łączą w tej klientomanii co do pewnych kierunków. I ten dzisiejszy odcinek stanowi idealną kontynuację pewnej ścieżki, którą podążamy bodajże już od 9 odcinka, a mianowicie mówiąca o pewnych zmianach, przewidywaniach, podsumowaniach, analizach rzeczywistości. I teraz mam kilka takich elementów, które jakby dowodzą, albo inaczej, które stanowią dla nas źródła informacji o tym, jak było, jak jest i na tej podstawie my możemy przewidywać, jak będzie. I po pierwsze, to jest książka, o której mówiliśmy w odcinku 9 i 12, czyli Twój klient rządzi, Your Customer Rules, Billa Price'a i Davida Jeffiego.
Znaczy, też nie chciałem tego spycać, bo to tak wyjdzie, że myśmy odkryli jedną książkę, jeden raport i jedną rzecz. To może inaczej trzeba rozumieć. Znaczy, powiedzmy sobie tak, obydwaj mamy swoje doświadczenie. Tak? Od 20 lat każdy z nas przygląda się pewnemu kawałkowi rzeczywistości i domyślam się, że trochę tak jak z obserwacją pogody, jak człowiek już ma 20 czy 30 lat, to ma świadomość, że zima jest zimno, a latem jest letnio, ale z drugiej strony pamięta i takie zimy, i takie lata, które trochę ten porządek burzyły. Więc ja bym powiedział tak, my oczywiście to doświadczenie mamy. Oczywiście też korzystamy z pewnych pozycji, czy z pewnych takich, czy to raportów, czy to książek, które w ostatnim czasie dosyć mocno pewne rzeczy potwierdziły albo opierają się na podobnych założeniach, z którymi możemy się zgodzić, więc tutaj możemy trochę na skróty je wykorzystać jako punkt odniesienia, więc na pewno się będziemy do tych pozycji odwoływać. Ale też mamy świadomość, że biznes polega na tym, że pewne rzeczy się przewiduje nie po to, żeby być zadowolonym, tylko po to, żeby być gotowym do wyzwań i problemów, które się pojawią właśnie z uwagi na to, że otoczenie, którym działamy, jest dynamiczne i się zmieni. I chyba jesteśmy też wyszkoleni w dobrym i złym tego słowa znaczeniu w takim przygotowywaniu planów średnio, krótko, ale i długoterminowych i w związku z tym, ponieważ takich planów żeśmy popełnili i z błędami lub nie, bo tutaj kto nie robi działań, ten się nie myli, a my akurat robiliśmy działania, więc pewnie i błędy, to też to doświadczenie odłożyło w nas pewnego rodzaju i ostrożność, ale i też pewnego rodzaju ufność w pewne modele czy metody. I dlatego my, sięgając do źródeł, sprawdzonych źródeł, w oparciu o te źródła, korzystając z różnych źródeł i weryfikując je również też taki cross-checking robiąc, to doszliśmy do wniosku, że tutaj przywołamy właśnie takich parę kanonicznych w naszym ujęciu pozycji, które podsumowują trochę to, co się zdarzyło do roku 2015 i na tej podstawie pozwalają nam zrobić krok dalej w rok 2016. O.
Tak, tych elementów jest dużo. To znaczy, ja tutaj postanowiłem też trochę odnieść do tego, o czym już rozmawialiśmy. Czyli jeżeli za chwileczkę porozmawiamy o konkretnych, nazwijmy to, trendach, czy o konkretnych przewidywaniach, to w tych pozycjach, czyli z jednej strony w tej książce, w naszym podcaście na temat tego, jak rozmawialiśmy, jak zbudować obsługę na miarę oczekiwań klienta. Czy potwierdzone, pamiętacie, w ostatnim odcinku rozmawialiśmy o badaniu KPMG dotyczące cyfrowości klienta, czy klienta w świecie cyfrowym, ja bym bardziej to nazwał, który potwierdzał tezy, które zostały zupełnie gdzie indziej, w innym miejscu określone. Tak? I do tego teraz, jeżeli dołożymy umiejętność pewną czytania między wierszami, czyli nie czytania wprost tego, co się pisze, mówi, ale rozumienia pewnych rzeczy, co ktoś miał na myśli, ewentualnie co klient nam chce powiedzieć, albo nie chce, ale mówi, tylko nie mówi nam tego wprost, raczej swoimi zachowaniami, czyli obserwacja klienta, czyli tak zwane słuchanie głosu klienta, to powoduje dopiero pewien obraz pewnej sytuacji, który daje background, ale to jest absolutny background dla przewidywań. Mhm. I teraz co to jest? I to są rzeczy, które, tak jak Piotr powiedział, trudno z tym dyskutować. To jest powszechny dostęp do internetu. Tak? Druga sprawa to jest rozwój internetowych sieci społecznościowych. Mhm.
I to są fakty.
To nie jest przewidywania, to nie są żadne trendy, to są po prostu fakty. To jest mobilność. Mobilność ludzi, mobilność informacji.
Mobilność technologii.
Mobilność technologii, zdolność do przemieszczania się i do dostępu z dowolnego miejsca. Rozwój technologii chmurowych, czyli odejście już od, no może po trosze to się wiąże z mobilnością, natomiast tu bardziej mówimy już o takim wyższym stopniu, nie osobistym nawet, a przeniesieniu, o zmianie w ogóle modelu udostępniania czy dostępu do rozwiązań technologicznych. No i oczywiście informacja, big data. Mhm. I teraz ta baza dopiero przekłada się na pewne zmiany, które my obserwujemy. I to dalej nie są trendy jeszcze.
Zmiany, o których mówisz, bo oczywiście tu znowu mówimy o faktach, czyli to, że mamy dostęp do internetu, że sieci społecznościowe, że mobilność, że chmura, że big data, to jest jakby jeden poziom. Natomiast ten poziom potem znajduje swoje odzwierciedlenie w bardziej konkretnych już rozwiązaniach, czy to organizacyjnych, czy również w samej ofercie, czy w samym modelu organizacyjnym. No bo nic innego, jak patrzymy, wszyscy to obserwujemy, tak? To, co kiedyś było standardem, a więc stacjonarne punkty sprzedaży i obsługi, dzisiaj powoli zanikają, bo wszystko to przenosi się albo do punktów mobilnych, albo wręcz do sieci.
Albo po prostu zmienia się rola tych punktów, tak?
Tak, natomiast widać, że siła ciężkości, punkt ciężkości się zmienia się profil. No, sami że to obserwujemy, że pewne rzeczy, które kiedyś nam się jawiły jako takie solidne i standardy powszechne, takich już nie ma. I to dotyczy zarówno całych firm, ale też pewnego rodzaju rozwiązań. Oczywiście to również jest kwestia prywatności informacji, bo znowu z jednej strony informacja jest wszędzie, informacja jest dostępna, ale te zaczynamy się coraz częściej łapać i to zarówno od strony przedsiębiorstw czy firm, jak i od strony klienta, że sama informacja o nas zaczyna być pewnego rodzaju dobrem, prywatność zaczyna być dobrem i chcemy to dobro chronić. I to nie chodzi tam o włamania hakerów, czy o poczucie inwigilacji również, czy kwestie właśnie wykradania. I to mówię, niekoniecznie na poziomie takim komercyjnym, ale również takiego poczucia prywatności. Tak? Ale to również powoduje zmianę zachowań już poszczególnych ludzi. To, co żeśmy tam parę razy rozmawiali w trakcie poprzednich podcastów, to jest kwestia, jak my się zmieniamy. Jak my sami zaczynamy być uzależnieni od tej mobilności, jak źle się czujemy w sytuacji, kiedy nie mamy dostępu do internetu, bo nam padł, bo bateria się rozładowała, bo coś jest nie tak, jak powinno być, tak? Rozumiem, że to jest również kwestia zupełnie innych oczekiwań klienta. I to nie tylko tych oczekiwań zakupowych czy oczekiwań obsługowych, ale również w ogóle kwestia jakby oceniania tego, co jest, sięgania do referencji innych, szukania w internecie opinii, szukania autorytetów, które mówią, w którym kierunku to się będzie rozwijać, właśnie po to, żeby sobie samemu jako klient wyrobić zdanie, czy mi jest potrzebny ten to urządzenie, czy może poczekam na nowszą wersję, bo powszechnie wiadomo, że na przykład warto jest kupować co drugą generację urządzenia albo co trzecią generację urządzenia i na przykład nie warto inwestować w tą najnowszą, bo ona z reguły jest obdarzona jakimś błędem, takim błędem dzieciństwa. Tak? Kolejna rzecz to jest kwestia sfery prawnej, bo tak jak mówię, tak jak mówiliśmy, to co się dzieje w sferze technologii, potem się przekłada na tą sferę społeczną, ale sfera społeczna zaraz jest wzmacniana sferą prawną. I to, o czym ty, Maćku, często wspominasz, czyli że zmiany w ustawach, my może tego nie czujemy bezpośrednio, znaczy inaczej, czujemy skutki tego. I cały ten wątek, który mówiłeś o zaostrzeniu przepisów, o ochronie danych osobowych, jak się umiemy lub nie umiemy do tego dostosować my jako branża, tak? To wszystko jest też wyraz pewnego rodzaju nie trendów, ale zjawisk, które w sposób logiczny można wywieźć tak, skoro zmieniła się technologia, skoro zmieniły się oczekiwania, to również zmienił się infrastruktura praw. Tak? No i ostatnia rzecz, no to jest kwestia już tych zmian pokoleniowych i zachowań konsumenckich i tu znowu nie chcielibyśmy rozmawiać o tym, czy bardziej będziemy millennials, czy bardziej będziemy pokolenie K, tylko w ogóle, że o ile kiedyś mogliśmy mówić o pokoleniach takich tradycyjnych i tych pokoleń były trzy, czyli było pokolenie dziadków, rodziców i dzieci, to teraz pokoleń mamy konsumenckich, mamy kilkanaście z różnymi wariantami, bo to też nie jest tak wprost, że milenialsi to jest jedna jakaś spójna grupa, tylko są milenialsi i milenialsi i tak dalej, i tak dalej.
No nie zmienia to faktu, że z jednej strony mamy zmiany pokoleniowe, a z drugiej strony w poszczególnych pokoleniach zmienia się ich charakterystyka. Czyli to nie jest już też tak, że jak było kiedy, jak jeszcze do niedawna się mówiono...
PESEL. To już nie PESEL rządzi i nie...
Tak, dokładnie. PESEL nie rządzi w tej chwili preferencjami. Są oczywiście pewne uwarunkowania. O tym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku. Więc tam polecam odnieść, jeśli chodzi o więcej takich informacji, czy wręcz do raportu KPMG. Natomiast fakt jest taki, że te zmiany przekładają się na zmiany pokoleniowe, zmieniają się na zmiany zachowań konsumenckich. Mhm. Okej, to przejdźmy w tej chwili już do omówienia trendów, ale znowu zrobimy to w takich trzech, w takiej kaskadzie. Mhm. Na początku porozmawiajmy o takich hasłach, które powodują ciary na plecach, a przynajmniej ostatnie rok, dwa lata wszyscy odmieniali je przez możliwe przypadki wszelakie, czyli Customer Experience i Omnichannel. Piotrze, czy to są trendy? To znaczy, czy w ogóle ty, jak słyszysz coś takiego, to uważasz, że to jest właśnie, czy to jest trendy, czy trendy w sensie modne, czy trend na zasadzie taki, że tak, to jest teraz kierunek, w którym my powinniśmy iść. Czy tak zdefiniowany na tym poziomie, czyli ty słyszysz customer experience, i wydaje ci się, że rynek, bo ty może wiesz, o co chodzi, ale czy rynek, ludzie wiedzą, co masz na myśli, mówiąc customer experience jako trend?
Na pewno zgodzę się z tobą, że customer experience jest trendy, ale nie zgodzę się z tym, że customer experience jest trendem. Mhm. Bo nawet w ramach customer experience prawdopodobnie tutaj tych trendów też można różnych wymienić, to pewnie w szczegółowych będziemy na ten temat rozmawiać. Bardziej podoba mi się to, co poruszyłeś na samym początku, że myśmy gdzieś tam na początku spotykając się, to przyszli z zupełnie innych obszarów, a potem się okazało, że tak naprawdę te obszary nie są wcale tak bardzo od siebie odrębne. Bo to, że ktoś przychodzi z customer experience, a ktoś przychodzi z kontakt czy call center, to wcale nie znaczy, że nie ma o czym rozmawiać, wręcz przeciwnie, ma dużo do rozmowy i tak naprawdę różnica jest raczej w perspektywach, bo czy to customer experience, czy contact center jako branża, czy technologia jako jeszcze inna zmienna, to tak naprawdę mówię o perspektywach i w ramach tychże trzech perspektyw oczywiście jest szereg trendów i szereg różnych elementów, które warto uwzględnić. Ja zresztą też kiedyś, jak rozmawialiśmy o customer experience, jeszcze wcześniej to mówiłem, że tak naprawdę zawsze byłem customer experience, tylko nie wiedziałem, że to się tak nazywa. Bo jeśli potraktujemy, że customer experience to jest poczucie, że klient jest ważny i zachowania klienta mają jakiś związek, czy mogą mieć jakiś wpływ na ofertę, na budowanie oferty i na skuteczność tej oferty, no to od początku biznesu customer experience był obecny, no bo tak naprawdę biznes się opierał na kliencie. Nie ma klienta, nie ma biznesu. Tak? Branża call center czy contact center, tak jakśmy rozmawiali, też dosyć szybką ewolucję przeszła, Oczywiście z jednej strony z powodów technologicznych, ale również z powodów takich, że ktoś gdzieś doszedł do wniosku, czy taka mądrość zbiorowa spowodowała, że to, co było fajne lat temu 10 czy 15, to teraz już jest niefajne, bo klienci oczekują czego innego, bo klienci, ta sama technologia, która z jednej strony rozwija call center, w jeszcze większym stopniu chyba zmieniła potrzeby klienta. Bo jeśli klient może mieć telefon już dzisiaj mobilny, a tak naprawdę nie telefon, tylko urządzenie wielofunkcyjne z funkcją telefonu i może mieć wszędzie, to wymusza również na tych pośrednikach, jakim jest branża call center czy contact center, wymusza zmiany. Więc ja bym tu raczej mówił o trzech obszarach i nie traktowałbym ich rozdzielnie, tylko bardziej przenikająco. Więc tutaj też nie zgodziłbym się, że customer experience jako takie stanowi pewnego rodzaju trend. Ja bym się zgodził z tym, że w ramach trendów, o których będziemy mówili, trzeba rozpatrywać aspekty zarówno jaki wpływ i związek to ma z szeroko rozumianym customer experience, jaki ma wpływ na to, czym ty się zajmujesz, czyli kontakt czy call center, a jaki jeszcze ma to komponentę technologiczną, chociaż ta technologia wydaje mi się i w customer experience i w contact center ma takie samo znaczenie.
Ja myślę, że tak, właśnie, że to jest przede wszystkim, oba te pojęcia to jest element strategii, filozofii myślenia. I dopiero zagłębiając się w oba te pojęcia, zaczynają się poszczególne działania. I tak jak o customer experience mówimy w kategorii, to znaczy ogłaszanie teraz w ten sposób, to jest moja opinia prywatna, prywatno-służbowa nazwijmy to, jest taka, że ogłoszenie tego typu pojęcia, jak że teraz customer experience jest trendy, jest zbytnim uogólnieniem, bo ono powoduje, no to dobra, jeżeli mamy teraz robić customer experience, to zróbmy projekt. A to nie są elementy projektowe, to znaczy projektowo to trzeba wdrożyć, ale projektowo wdrażamy poszczególne działania, a nie customer experience jako megaprojekt jakiś, bo zobaczmy to, co o czym rozmawialiśmy w książce Billa Price'a, że źródłem tak naprawdę są w większości przekonania założycieli tej firmy. Oni są głębokie przekonanie co do sensu tego, do takiej, a nie innej strategii, powoduje sukces. Wdrożenie projektu powoduje, że przez jakiś czas mamy jakiś program o charakterze kochajmy klienta, czy klient jest dla nas ważny, ale on się w pewnym momencie kończy, bo się zdewaluował, bo nie wiem. I tu się do końca z tym nie zgadzam.
Ale ja bym dlatego potraktował to trochę dla potrzeb szczególnie tego podcastu. Określiliśmy nasze stanowisko, dla nas to nie są trendy, dla nas to są perspektywy.
Natomiast, to jest dobre określenie, perspektywa.
Natomiast oprócz tego, zanim przejdziemy do trendów szczegółowych, są jeszcze trendy ogólne, co do których również. Trochę jak z ociepleniem klimatu, to będzie mniej więcej podobna poetyka, czyli już chyba nikt dzisiaj nie dyskutuje o tym, czy ocieplenie klimatu następuje, czy nie, bo wszyscy się zgadzają, że następuje. Natomiast są różnice, jeśli chodzi o zrozumienie, co to konkretnie znaczy, jak również jakie to ma konkretne skutki w konkretnych obszarach, bo zupełnie czym innym, zupełnie to inaczej wpływa na, nie wiem, na biologię niedźwiedzi polarnych, a zupełnie inaczej na przykład na możliwość odkrywania złóż w Arktyce, a jeszcze pewnie na cokolwiek innego, na rybołówstwo w sferze pacyficznej, więc dokładnie tutaj o tym samym będziemy mówić. Czy będziemy mówić o takich czterech megatrendach, które myśmy sobie pozwolili dla naszych potrzeb wyróżnić, natomiast megatrendy, czyli pewnego rodzaju ogólne kierunki, gdzie przyjmowanie perspektywy 2016 jest o tyle śmieszne, że to są duże zmiany, dosyć rozległe, dosyć obszerne i bardziej chcielibyśmy zasygnalizować jako ten niższy punkt odniesienia, wokół którego przejdziemy już w następnym etapie do trendów szczegółowych, czyli będziemy rozmawiać o konkretnych działaniach, czy konkretnych obszarach, konkretnych miejscach, gdzie coś się naszym zdaniem powinno w 2016 zadziać, jakie będzie miało skutki, jaki będzie to miało wpływ, no to właśnie o tym będziemy rozmawiać w tej kolejnej części.
No właśnie, ja te trendy, te sformułowaliśmy cztery takie megatrendy, kierunki, one mogą wam się wydawać nie do końca oczywiste, bo o nich się nie mówi, bo mówi się, że będzie modne to czy tamto, że omnichannel, customer experience, wideo, chat i tym podobne rzeczy. Natomiast jeżeli ktoś dobrze się przyjrzy temu, co się dzieje i jeszcze przeanalizuje te wszystkie elementy, o których wcześniej powiedzieliśmy, czyli o naszych źródłach, to mam nadzieję, że przynajmniej się zainteresuje tą naszą predykcją i tą definicją czterech takich elementów, które zmienia zupełnie sposób przede wszystkim patrzenia firmy na biznes, który robi. Pierwszym takim elementem to jest koncentracja na wartościach.
I to też jest wątek, który dosyć mocno żeśmy omawiali, nie raz, nie dwa, więc ja myślę, że tutaj też dla potrzeb takiego dalszej dyskusji, to tylko porządkując, to na pewno obserwujemy coś, nieważne czym te wartości są, bo tutaj nie chodzi o to, że wartości A są lepsze od wartości B. Natomiast to, co rzeczywiście obserwujemy, co zaczyna być powszechne, to że firmy się nie wstydzą tego, że jakieś wartości wyznają.
To znaczy ja mimo wszystko, tak jak wracając do naszej rozmowy i pewnego mimo wszystko, nazwijmy to nie różnego rozumienia tego, ja uważam, że tu mowa jest o dwóch elementach. Po pierwsze jednak firmy wracają do takich pierwotnych, pozytywnych, ale jednak pozytywnych wartości, a druga sprawa to jest jednak definiowanie firmy, że jest jakaś. Ale mimo wszystko pozostaje dalej w tym pozytywnym, bo jakby idąc w kierunku wartości byle jakie, to znaczy nieważne jakie, ale byle były jakieś wartości, no jakaś firma mogłaby przyjąć negatywne wartości, a to z kolei nie jest zgodne z tym, z postrzeganiem, czy w ogóle z możliwościami, jakie ma klient w ręce. Przypomnijmy, jeżeli klient ma w ręce w tej chwili internet i sieci społecznościowe, jest bardzo emocjonalny w swojej komunikacji, czyli ma możliwość komunikacji, ma swoje emocje i te emocje bardzo chętnie przez pryzmat swoich wartości udostępnia innym. W związku z tym te negatywne elementy są bardzo szybko wychwytywane i mogą zabić firmę. I pewnie tak się bardzo często dzieje, że widzę bardzo pozytywne projekty, na przykład, a klienci przez jakąś pojedynczą wpadkę nawet, tudzież serię wpadek, potrafią niemalże zabić firmę właśnie poprzez te elementy wartości i dzięki tej zdolności do komunikowania się. Tak?
Ale wiesz co, tak, nie chciałbym z tobą prowadzić polemiki filozoficznej, bo wymiękniesz, ja jestem po 5 latach filozofii, naprawdę wiem, co mówię. Wartości z definicji są dobre, bo dlatego są wartościami, ale nie o tym, znaczy jakby rozumiejąc swój punkt myślenia i broń Boże go nie obalając, ja bym powiedział tak, każda firma wyznaje wartości. Te wartości z definicji są dobre, bo firma je uznaje. Oczywiście to jest tak, że jeśli wyznaje wartości, je deklaruje, to, o czym ty mówisz, to jest kwestia niespójności, czy nie, jakby, no, niespójności, nazwijmy to tak. Czyli jeśli mówię, że jestem na przykład mam najlepszą obsługę klienta, a klienci jeden za drugim pokazują przypadki, gdzie jest to nieprawda, to nie jest to podważanie wartości, tylko to jest podważanie realizacji tych wartości w rzeczywistości. I wszystko to, o czym to mówisz, to nie jest tak naprawdę zarzut do firmy, że jej wartości są niewłaściwe, tylko że ona ich nie przestrzega. I teraz zauważmy, że to jest taki fajny przykład linii lotnicze Ryanair. Tak? Ryanair wcale nie ma wartości, znaczy on ma konkretne wartości, on mówi tak, ja was dostarczę z punktu A do punktu B najtaniej jak to jest możliwe, aczkolwiek nie będę was traktował jakoś bardzo dżentelmeńsko, nazwijmy to. Tak? I ludzie to kupują. Ludziom nie przeszkadza to, bo oni przyjmują ten zasadniczy przekaz, którym jest, że z punktu A do punktu B najtaniej i najbardziej punktualnie. Natomiast to wcale im nie przeszkadza. Znaczy, jeśli ktoś się godzi na tego typu wartości, na tego typu linie, to po prostu z niej korzysta. I akurat chyba poziom lojalności w Ryanairze jest dosyć wysoki, bo oni mają wartości i ich przestrzegają. W związku z tym ja mówię tyle. To nie chodzi o to, że nam się te wartości podobają lub nie, bo wcale nie ma obowiązku, że popieram wartości Ryanaira. Jeśli nie popieram, to sobie po prostu wybieram firmę, która wyznaje inne wartości. Natomiast to, o czym mówimy, to jest tutaj, że firma jest w związku z tym, grając tą grę, jest zmuszona do przestrzegania pewnych reguł. I musi się liczyć z tym, że jeśli na którymkolwiek etapie zawiedzie klienta i pokaże, że wartości to jedno wyznawane, a realność jest inna, to wtedy klienci oczywiście będą do niej z tego powodu strzelać i będą mieli rację.
Tak, ale to też jest taki czas na prawdziwość, uczciwość, grę fair, taką realną współpracę.
I w tym sensie można powiedzieć tak, że wartości typu prawdziwość, uczciwość, grę fair, realną współpracę i tak dalej są niezmienne, bo to jest tak naprawdę oczekiwanie już również społeczne. Pewna transparentność, pewna właśnie rodzaju uczciwość rozumiana jako przestrzeganie, i tutaj się zgadzam. Natomiast same wartości, czy my stawiamy na tani, czy stawiamy na dobry, czy stawiamy na szybki, czy stawiamy na, nie wiem, na cokolwiek innego, to tutaj jest kwestia wyboru. Tu już możemy sobie wybierać, czy chcemy korzystać z banku typu szybki bank, ale na przykład, nie wiem, tylko internetowy, czy na przykład powolny bank, nobliwy, ale dostępny w marmurach i tak dalej, i tak dalej.
Drugim takim trendem to jest koncentracja na człowieku. I ona oznacza po prostu humanizację biznesu i kontaktu. I teraz tu chciałbym zwrócić uwagę na jeden element. Koncentracja na człowieku to nie jest to samo, co koncentracja na kliencie. Tu chodzi o ten aspekt, o ten człowieczy aspekt, tak, klienta, znowu o jego wartości, o jego system wartości, ale również o emocji, o kompetencjach. Mówiąc znowu o człowieku, nie musimy oprócz klienta, mówimy również o pracownikach. W najbliższe lata będą szły w kierunku zmiany postrzegania człowieka jako podmiot procesu, nawet podmiot procesu, ale raczej jako jego uczestnika. To znaczy już odchodząc od tutaj, powiedzmy, języka polskiego i części zdania, to bardziej chodzi mi o to, że uwzględnienie możliwości, kompetencji, wartości człowieka, jego lojalności i tak dalej, wszystko, co jest z tym związane, z tym systemem wartości przynależnej jednostce, już nie grupie osób, ale jednostce.
Znaczy to taka jest trochę paralela, mi się kojarzy, nasunęło skojarzenie z psychologią. Kiedyś dosyć powszechny nurt psychologii to była psychologia behawioralna, która mówiła nie mniej, nie więcej, że tak jak kolor samochodu nie ma wpływu na jego osiągi, tak emocje ludzkie nie mają wpływu na jego zachowanie. Znaczy człowiek się zachowuje trochę jak automat, na zasadzie jeśli dasz mu marchewkę, to pójdzie za marchewkę, jeśli dasz mu kija, to od kija ucieknie. Tak? I myślę, że akurat w biznesie jesteśmy teraz świadkami takiego dosyć silnego trendu, kiedy rzeczywiście te wartości humanistyczne i uwzględnienie czy to emocji, czy właśnie preferencji, czy właśnie tej miękkiej sfery człowieka, zarówno po stronie klienta, jak i pracownika, jest dostrzegane i nikt chyba dzisiaj o zdrowych zmysłach nie powie, patrz zresztą na co się Amazon ostatnio naraził, czyli firma, która z jednej strony dba o doskonałość klientów, ale jednocześnie trochę pojawia się zarzutów odnośnie traktowania pracowników. I to napięcie, które się tam pojawia, to właśnie wynika z tego, że dla ludzi, generalnie dla ludzi, zarówno którzy są klientami, którzy są partnerami biznesowymi, czy sami pracownikami, ten element humanistyczny jest bardzo ważny i on stanowi bardzo ważny element oceny.
Ale zwróć uwagę też, że tutaj łączymy te dwie elementy, bo też jest kwestia wartości, że firmy, ludzie bardzo zadowoleni. Powiedzmy, że Amazon jest taką firmą, którą ludzie kochają, ale są...
Znaczy mówisz o klientach.
Mówię o klientach.
Bo myślę, że pracownik, pakowacz z Wrocławia...
Nie. Mówimy o klientach. O klientach, którzy kochają daną markę, są w stanie zrezygnować z jej usług na zasadzie bojkotu, dlatego, że firma łamie właśnie pewne wartości, nie dotrzymuje słowa albo działa w sposób nieetyczny. I tak przecież marki odzieżowe mają z tym duży problem.
Dokładnie to myślałem. Więc to jest ten wątek humanistyczny. Trzeci to jest komunikacja jest wszędzie, a więc to, o czym znowu dosyć szeroko żeśmy rozwijali się poprzednio, czyli to wszechogarniająca komunikacja, pomijając kwestię aspekt technologiczny, bo on jest tego przyczyną, ale skutkiem jest to, że klienci są też przyzwyczajeni, że dostęp do informacji jest natychmiastowy. Zresztą to obserwuję po swoim dziecku, ile kiedyś, ja pamiętam za moich czasów, to było tak, że dla mnie autorytet był ojciec. Jeśli miałem pytanie, to po prostu pytałem się tato, a co to jest to, albo jak to się dzieje, to moja córka już tego nie ma. Moja córka po prostu wrzuca w Google'a i wie.
I wie.
Ale dla niej jest to tak oczywiste, że nie ma sensu czekać, aż tata się pojawi w pobliżu, bo w Google ma to natychmiast. Tak? I to jest w bardzo dużym skrócie, ale kwintesencja tego nowego sposobu myślenia.
Mhm. No i ostatnim takim mega trendem to jest koncentracja na konsumencie i jego zachowaniach.
I tak? Tu w dużym uproszczeniu jest to oczywiście to, co się też w pewnym uproszczeniu nazywa customer experience, ale to właśnie nie jest samo customer experience, bo customer experience to już jest coś bardziej szczególnego i właśnie z perspektywy, bardziej bym to traktował jako perspektywę. tylko bardziej uwzględnienie, że klient, czy zrozumienie, ponowne zrozumienie, że bez konsumenta nie ma biznesu i w związku z tym biznes musi uwzględniać klienta w swoich rachunkach. Bo ja jeszcze nie słyszałem o biznesie, który polegał na tym, że zbudowaliśmy doskonałą maszynę. Bo jeśli ta doskonała maszyna nawet pracuje na kosztach zerowych, czy prawie zerowych, to jeśli ona nie ma zbytu, jej produkt, no to ona tak naprawdę jest bez sensu. Znaczy nie wyobrażam sobie takiego biznesu, gdzie ktoś ściągnął inwestorów tylko po to, żeby produkować maszynę, która robi coś prawie za 0 zł. Bo jeśli tego czegoś od tej maszyny nie kupią, no to tak naprawdę jakikolwiek biznesplan skonstruujemy, to on zawsze będzie ujemny, bo to jest koszt inwestycji plus koszt utrzymania, a przychodów nie ma. Więc tutaj bardzo mnie cieszy, bo to też obserwuję, że coraz częściej to się, bo to zawsze było obecne, tylko teraz jest to rzeczywiście wybite na taki ważny plan i wydaje mi się, że to jest taka bardzo ważna informacja dla, albo inaczej, chciałbym, żeby to był taki kanon nauki o zarządzaniu czy nauki o biznesie. Tak naprawdę na pierwszym roku to powinien być taki przedmiot, który mówi, że także biznes bez klienta nie ma sensu, a wszystko, co się nauczycie później, to ma temu służyć.
I to dla mnie... Tak, ja myślę, że to jest mi, że ta świadomość jest, że klient jest ważny i że on tak naprawdę dzięki niemu on funkcjonuje. Ja bym chciał się tylko odnieść do tego, czym różni się człowiek od konsumenta w tych dwóch rzeczach. Dlaczego to zostało na swój sposób rozdzielone? Mówiąc o człowieku, mówimy o jego takiej intymnej wartości, o tym jego byciu człowiekiem, nazwijmy to prywatnie również. Ponieważ ta bycie konsumentem i bycie, nazwijmy to człowiekiem, który leży, za przeproszeniem, na fotelu, to jest cały czas ta sama osoba. Natomiast mówiąc o konsumencie, o byciu klientem, to jest, mówimy o bezpośredniej relacji takiej już biznesowej, czyli z jednej strony począwszy od bycia potencjalnym klientem, czyli pewnego przewidywania jego potrzeb i kontaktu, żeby przedstawić mu ofertę, która powinna być związana z jego chociażby kręgiem zainteresowań albo potrzeb, po bycie już klientem, nazwijmy to stałym, czyli zakontraktowanym, i sposobie obsługi tego klienta z poszanowaniem jego prywatności, preferencji do kontaktów, możliwości kontaktów w różnych aspektach itd.
Ale tu bym, Maćku, taki w ogóle dla uproszczenia taki przyjął model trójpoziomowy model, tak, czy trójpoziomowe podejście, że w takim najprostszym ujęciu konsument to jest ktoś, kto bierze i kupuje i znika. Czy jest to takie podejście transakcyjne, pod tym konsument jest ktoś, kto ma złotówkę i chce tą złotówkę wydać. I tak naprawdę
ale
nie interesuje
znika,
nas.
Nie znika. Nie,
ja mówię
znika,
w najprostszym ujęciu. W najprostszym ujęciu to jest właśnie ktoś, kto posiada siłę nabywczą i my go chcemy wciągnąć w transakcję, zrealizować mi transakcję. I to się bardzo fajnie sprawdzało w sytuacji, kiedy ci klienci byli, że tak powiem, w nadmiarze, a myśmy, nas było niewiele, czyli był nadwyżka popytu nad podażą, bo wtedy rzeczywiście to miało sens. Potem pojawił się element klienta, który już zaczyna coś czuć. Zaczyna coś czuć i on właśnie nie jest na jedną transakcję, tylko jest na kilka. Zaczyna się kwestia lojalności, zaczyna się kwestia już takiej właśnie powtarzalności. Nagle firmy odkryły, że tak naprawdę klienta nie tylko raz mu trzeba sprzedać, a najlepiej mu 10 czy 20 razy, bo wtedy to się wszystko spina. Natomiast na takim najwyższym poziomie to jeszcze pojawia się kwestia lojalności, a już takiej lojalności związanej z marką, z wyznawanymi wartościami. I to jest chyba ten taki emotional tie, czy bond, jak to nazwiemy po angielsku, czyli taki związek emocjonalny, który powoduje, że klient jest gotów sobie wydziargać Harley Davidsona, dlatego że on kocha tą markę i on za ten motocykl jest w stanie zapłacić niesamowite pieniądze, nie dlatego, bo on tak naprawdę jest dla niego bezcenny. Ja myślę, że to jest tak w dużym uproszczeniu, to myśmy właśnie odeszli od takiego postrzegania klienta jako jednostki rozliczeniowej. Nawet już nie jesteśmy na etapie klienta jako pewnego rodzaju, mimo wszystko psychologicznego takiego osobnika, z którym prowadzimy jakąś grę, tylko już żeśmy wkroczyli w ten świat takich rzeczywiście związków emocjonalnych na dobre i złe. I dlatego mówi się jeszcze o relacjach i dlatego się mówi o customer experience, jako już właśnie takim najwyższym stopniu tej takiej zażyłości biznesowej pomiędzy konsumentem, ale już właśnie nie konsumentem w rozumieniu takiego, nie wiem, ekonomii XIX-wiecznej, tak? Tylko konsumentem rozumianym bardzo nowocześnie przez pryzmat tej całej piramidy jego zachowań, potrzeb, preferencji, profili i uwzględnienia wartości.
Te cztery trendy to jest doskonały materiał do tego, żeby zarząd, menadżerowie, a nawet konsultanci siedli razem i zastanowili się nad przyszłością swojego biznesu Natomiast one na pewno nie dają konkretnych konkretnych wskazówek, w którym kierunku iść. To znaczy w ten sposób zdefiniowane są to bardziej generalne kierunki typu północ, południe, wschód, zachód. Nie jest to tak bardzo precyzyjnie wyznaczony kierunek.
Są to elementy analizy strategicznej długofalowej.
Przejdźmy w takim razie do 10 trendów sformułowanych przeze mnie i przez Piotra i postaramy się w miarę szybko już w tej chwili omówić i ogłosić światu. Po pierwsze, to jest odmiejscowienie kontaktu, czyli porzucenie pewnych zdefiniowanych kanałów komunikacji czy obsługi, budujących dotychczas takie silosy, na rzecz pewnej multikanałowości, a czy wręcz nawet omnikanałowości.
I teraz zauważmy, że tutaj co jest przyczyną, co jest skutkiem, bo dosyć często mówi się tak, że celem firmy jest osiągnięcie omnichannela i omnichannel zaczyna być jako cel sam w sobie. Natomiast to, na co my zwracamy uwagę, to jest kwestia trochę innego podejścia, bo omnichannel ma być skutkiem, a nie przyczyną. Przyczyną jest konkretna potrzeba klienta wynikająca z możliwości technologicznych, która powoduje, że klient jako klient ma tą samą tożsamość, bez względu na to, czy jest w miejscu A, czy jest w miejscu B, czy jest w czasie X, czy w czasie Y. On nadal jest sobą. I w związku z tym on oczekuje, że firma się do tego dostosuje i nie będzie kazała mu za każdym razem udowadniać, że Jan Kowalski dzwoniący przez telefon jest tym samym Janem Kowalskim, który w innym miejscu, w innym czasie przyszedł do oddziału.
Zwróćmy uwagę też na to, że mówiąc o odmiejscowieniu, mówimy o odejściu od takiego klasycznego centrum obsługi klienta. Centrum obsługi klienta jest jednym z wielu punktów obsługi, natomiast równorzędnym z takimi jak placówki chociażby stacjonarne, jak aplikacje mobilne i tym podobne rzeczy. To oznacza nic innego, jak to, że klient może wejść z telefonem komórkowym w ręku do salonu i wykonać dokładnie te same czynności, mieć dostęp do tych samych informacji, jakby zadzwonił na infolinię, jakby wszedł na stronę internetową i tak dalej.
Znaczy on nawet, to nie to, że on może, on musi, bo on tak naprawdę oczekuje tego, tak jak mówię, jemu się nic nie zmieniło. On po prostu przyszedł w to miejsce, natomiast on cały czas mówi do tej samej firmy i jest tym samym klientem. On ma ten sam numer, tą samą usługę, ten sam produkt i w związku z tym chciałby, żeby to firma, to jest oczywiście wyzwanie dla firmy i tu wielokrotnieśmy też na ten temat rozmawiali, że jest to kwestia łamania silosów, po prostu podejście silosowe w tym wypadku nie ma sensu. Podejście silosowe jest skazane na porażkę, chyba że uda nam się te silosy na tyle przykryć, żeby w sferze komunikacji z klientem nawet nie wiedział, że jakiekolwiek silosy są. To taki klasyczny przykład, jeśli dzwonię do firmy i się dowiaduję, że to nie ja, tylko kolega, to jako klient dostaję tak zwanego wkurwu i już mnie nie ma, bo co mnie interesują silosy?
Drugim trendem, i to jest taki, powiem tak, to jest bardzo mocny, bardzo silny trend, ponieważ jest on wynika właśnie z tych takich uwarunkowań, czyli z potrzeby mobilności, czy właściwie z obserwacji mobilności, a z drugiej strony jest on ogłaszany właściwie we wszystkich obszarach, branżach, przez ekspertów, nie tylko w obszarze komunikacji, obsługi klienta, ale można powiedzieć, że niemalże w każdej, to są aplikacje mobilne.
I tutaj też na tym przykładzie, bo to też nie jest tak, że mówiąc, że to jest trend na 2016, to uważamy, że w 2015 go nie było i w 2017 też go nie będzie. Oczywiście to jest tak, że na pewno w różnych branżach ten poziom dojrzałości czy poziom zapotrzebowania może być różny, ale na pewno w roku ubiegłym obserwowaliśmy, że na przykład wszystkie banki postawiły na aplikacje mobilne. W tym roku należy się spodziewać, że również inne branże postawią na aplikacje mobilne. Ale tu jest znowu pewnego rodzaju wyzwanie i niebezpieczeństwo dla firmy, że potraktowanie aplikacji mobilnej jako, to trochę tak jak z omnichannelem. To nie jest skutek, to znaczy to nie ma być przyczyna, tylko skutek. Aplikacja mobilna jest pewnego rodzaju wynikiem zmiany podejścia firmy do klienta i ze zrozumieniem, że klient potrzebuje bardzo zdefiniowanej warstwy obsługowej, zamkniętą w kawałek oprogramowania, dającym określone funkcjonalności, dostępne na urządzeniu mobilnym. Czy na urządzeniach mobilnych, bo tak naprawdę też mamy do czynienia z tym takim gorącym przesiadaniem się, czyli zacząłem w telefonie, skończyłem jeszcze w międzyczasie, korzystałem z telefonu zwykłego lub jeszcze z komputera. Tak? I tu bardziej mówimy o czymś takim, że aplikacja mobilna jako taka musi być takim najwyższym poziomem emanacji, czyli tak naprawdę ma stanowić ten konkret, z którym się spotyka klient, a ta, żeby ta aplikacja mobilna miała ręce i nogi, miała sens, to ona wymaga po stronie firmy zmiany procesu, zmiany oferty, otwarcia organizacji na to, żeby do klienta mówić tym językiem.
Teraz trzecim trendem to jest obsługa jest wszędzie. O ile mówiliśmy przed chwileczką, że komunikacja jest wszędzie, że mówiliśmy o odmiejscowieniu kontaktu, mówimy w tym momencie o odejściu od takiego typowego elementu ja się tym nie zajmuję, proszę zadzwonić na infolinię.
Albo jeszcze nie daj Boże od 8 do 19, bo po 19 jesteśmy zamknięci. Tak?
Mówimy obsługa jest wszędzie, obsługa jest w każdym punkcie, w każdym tak naprawdę punkcie czy styku klienta z marką. I ona powoduje, daje pewne, jest odpowiedzią znowu na mobilność oraz na komunikatywność w tej chwili klienta.
I tutaj też musimy mieć świadomość kolejnego wyzwania dla firmy, bo teraz tak, jeśli firma ten wątek zaniedba, to klienci sami sobie poradzą, bo zauważmy, że tak, jeśli klient, ja jako klient nie jestem w stanie dostać informacji o firmie od firmy, czy od źródła, to szukam jej wszędzie indziej. Jeśli firma akurat ma zamknięte, tak się zdarzyło, że firma działa do 19, o 19 wszystko wyłącza, to jeśli ja mam pytanie, to prawdopodobnie z tym pytaniem skieruję się do swoich znajomych na medium społecznościowym jednym czy drugim i zadaj im pytanie, co sądzicie o firmie XYZ? I jak firma się obudzi następnego dnia, to już może być pozamiatane. To znaczy może się okazać, że już w ogóle nie jestem zainteresowany kontaktem z nią, ponieważ wcześniej dowiedziałem się tylu różnych ciekawych rzeczy, a to o firmie konkurencyjnej, albo tylu nieciekawych rzeczy o firmie X, że po prostu od niej odszedłem. Więc to, że obsługa klienta jest wszędzie, to jest tak naprawdę znowu pewnego rodzaju skrót myślowy mówiący tyle. Firma musi być dostępna dla klienta 24/7, co nie znaczy, że klient potrzebuje produktu samego, ale na pewno potrzebuje informacji o produkcie, potrzebuje odpowiedzi na zapytanie, potrzebuje na przykład przyjęcia zgłoszenia i tak dalej, bo jeśli to się nie zdarzy, to wtedy klient się poczuje po prostu oszukany.
To jest jedna rzecz, ale druga rzecz to jest też troszkę rozwinięcie takich trendów, o których się mówiło troszkę wcześniej. W naszym zestawieniu nie znajdziecie trendu pod tytułem social media, chat, wideo i tym podobne rzeczy. Dlaczego? Ponieważ są to pewne kanały, które są wykorzystywane po to właśnie, żeby zrealizować ten podstawowy postulat, nazwijmy to taki, tak, dostępności. Obsługa jest wszędzie. My w tych wszystkich kanałach, o których przed chwileczką powiedziałem, powinniśmy być dostępni z obsługą klienta w różnych oczywiście formach dostosowanych i odpowiadać innymi słowy na tą właśnie mobilność klienta. Także social media tak, ale nie zdefiniowałbym w tej chwili, że jest trend na media społecznościowe. Media społecznościowe są po prostu faktem.
Znaczy, powiedzmy inaczej.
Trudno mówić, że fakt jest trendem, tak?
Ja bym to podsumował troszkę inaczej. Znaczy, biorąc pod uwagę tą perspektywę, którą zaproponowaliśmy, czyli rozmawiamy o trendach w ujęciu czy w kontekście konkretnych działań i konkretnego planu działania. Plan działań zbudowany o social media jest żadnym planem. Trzeba mieć świadomość,
to jest kolejny silos po prostu,
jest to,
nie?
Element planowania i oczywiście można wyprowadzić sobie taką logikę, że jeśli chcemy zwiększyć na przykład uczestnictwo klientów zdalnych, tak, w kanałach kontaktu czy w ilości kontaktu, to media społecznościowe mogą być jednym z kanałów, czy mogą być jednym ze źródeł czy sposobów osiągnięcia. Natomiast to trzeba właśnie odpowiednio zwymiarować. Czyli trzeba sobie powiedzieć tak, do planowania operacyjnego, do tych twardych, konkretnych liczb, trzeba sobie przyjąć pewne parametry, trzeba się zastanowić, jakie chcemy zmienić i potem trzeba się zastanowić, czy narzędzie typu social media pozwoli nam osiągnąć te parametry. Na przykład jeśli chodzi o liczbę klientów zaangażowanych w relacje tym kanałem zdalnym, liczbę transakcji, liczbę zapytań, cokolwiek, potem porównanie to z kosztami, potem porównanie z nakładami, zobaczenie, czy to ma sens.
Następnym elementem to jest coś troszkę bardzo mocno powiązane z customer experience albo z doświadczeniem klienta, natomiast jest to bardziej od strony projektowania.
Projektowania narzędzia, bo znowu parę razy żeśmy się już przewinęło przez te nasze rozmowy customer journey i oczywiście świadomość, że jest coś takiego jak customer journey, to już dzisiaj każdy ma, tylko znowu. Czasami, albo może inaczej, często nawet w firmach traktuje się customer journey jako pewnego rodzaju wymuszoną ścieżkę dla klienta. Taki trochę manual. Drogi kliencie, jeśli chcesz coś załatwić, to ty masz swoje customer journey. I teraz tak, po pierwsze, to często powoduje patch punkt pierwszy, megatrendy, wartości, a realia, czyli według definicji firmy customer journey jest prosta, łatwa i przyjemna. Według doświadczenia klienta ona wcale nie jest prosta, wcale nie jest łatwa, już na pewno nie jest przyjemna. Ona się w ogóle zupełnie różni, to jest pierwszy problem. Drugi problem jest taki, że tak naprawdę my nie mówimy o wymuszeniu na kliencie, tylko my musimy uwzględnić, to jest znowu wracamy do tych słynnych ścieżek wydeptanych w parku. Tak? Customer journey to nie jest to, co położymy alejkę i zmusimy klientów, jeszcze obstawimy ją takimi parkanami, żeby broń Boże nie chodzili na skróty. Klient jak będzie chciał chodzić na skróty, będzie chodził na skróty. Ja rozumiem, że dla organizacji ważne jest, żeby zrozumieć, jak klienci chodzą i tak zaprojektować ścieżki w parku, żeby one się pokrywały z tymi ścieżkami, które wydeptają klienci. Wydepczą klienci, jeśli im damy szansę, to wydepczą, jeśli im nie damy szansy, tylko dobrze to zaprojektujemy, to nie będą mieli nawet potrzeby wydeptywać, tylko od początku dostaną to, na czym im powinno zależeć, czyli właśnie właściwą ścieżkę. I tu znowu mamy ten element customer experience, ale tak jak mówię, bardziej chodzi mi o planowanie i projekt, może inaczej, o projektowanie tego i dopasowanie tego już na etapie projektu do oczekiwanych efektów dla klienta.
Tu się pojawia hasło, które ja monitoruję od jakiegoś czasu i na pewno niedługo będzie podcast z ekspertem od czegoś takiego, co się nazywa service design. Oczywiście pojęcie service designu jest bardzo szerokie, natomiast ja je sobie zaadoptowałem, rozumienie tego, między innymi właśnie na projektowaniu obsługi klienta, między innymi obsługi klienta, bo to nie... W tej chwili tak naprawdę mówiąc o kontakcie klienta z marką czy z firmą, mówimy o różnych aspektach, czyli mówiąc o obsłudze, nie wyłączamy sprzedaży czy jakichkolwiek innych elementów. I to jest bardzo, bardzo ważne.
Zresztą też pamiętajmy, że Customer Journey to już jest taka naprawdę szczegółowa mapa. Tak? I to, o czym ty mówisz, design, tam service design, to jest trochę wyższy poziom, bo wyższy poziom mówiący, z jakich elementów ma się składać oferta, co i jak. Natomiast Customer Journey to już jest takie bardzo dokładne zoperacjonalizowanie tego, czyli co w którym miejscu powinno się zadziać, żebyśmy mieli z klientem wspólne doświadczenie i najlepiej, że jeszcze, żeby to doświadczenie było pozytywne. Tak? Dobra, kolejna rzecz, biometria.
Biometria. Biometria znowu bardzo silny trend, bardzo silny, ponieważ po pierwsze z punktu widzenia klienta stajemy się coraz bardziej wygodni, coraz bardziej też ufni mimo wszystko, mimo wbrew temu, o czym jeszcze będziemy mówić, o czym mówiliśmy a propos ochrony prywatności, ale biometria, dążymy do pewnej wygody. Z drugiej strony silny, ponieważ bardzo wiele osób potwierdza po kilku latach tak naprawdę funkcjonowania, że w końcu firmy zaczynają być gotowe i oczywiście w ślad za klientami na to, żeby wdrożyć tego typu rozwiązania i teraz do czego? Są jakby dwa takie obszary, gdzie ta biometria ma swoje zastosowanie. Po pierwsze, to jest łatwa, bezpieczna identyfikacja klienta, że on to on, tak? Czyli zarówno jeśli chodzi o odcisk palca, jak i o rozpoznawanie głosu, czyli ten taki głosowy znacznik identyfikujący daną osobę.
I tutaj mamy do czynienia właśnie z tą sytuacją, o której mówiliśmy wcześniej, czyli że mówimy o technologii czy narzędziach, które dokładnie wpisują się w to, czego klient potrzebuje i oczekuje. Bo tak jak mówi Jan Kowalski, oczywiście można go poprosić o dowód. I on zawsze, jak się tym dowodem wylegitymuje, to jest tym samym Janem Kowalskim, chociaż oczywiście jest możliwość nadużyć, ale to pominimy. I teraz, żeby skrócić tą ścieżkę i żeby wykorzystać technologię, są również inne sposoby, żeby potwierdzić sobie tożsamość klienta. I tutaj insight czy podpowiedź jest taka, że firmy powinny dążyć do tego, aby ta identyfikacja klienta była po pierwsze jak najprostsza, jak najbardziej naturalna, a jednocześnie, żeby ona była, jakby to powiedzieć, przenaszalna. To znaczy, żeby ona nie wymagała od klienta różnej identyfikacji w różnych miejscach, zbyt częstej identyfikacji, natomiast żeby dawała to podstawowe poczucie potwierdzenia tożsamości.
Ale jest też drugi element. To jest, mam nadzieję, że niedługo nastąpi koniec zadawania głupich pytań na rzecz właśnie takiego inteligentnego wychwytywania intencji klienta, jego potrzeb, jego opinii, właśnie przy pomocy biometrii. Biometria jest po prostu narzędzie.
Tu się Maćku uśmiechnę, bo przypominam sobie to tak dla was jako dla słuchaczy. Dostałem od Maćka pod choinkę koszulkę z napisem "Przyszedłem tu tylko po benzynę". I to jest właśnie taki przykład obejścia biometrii, ponieważ ja cały czas podkreślam i wszystkim wszędzie wobec komunikuję, że na stacji benzynowej jestem klientem, który przyszedł zapłacić tylko za benzynę. Nie chcę hot dogów, nie chcę Twixów, nie chcę nic, co mu próbują ci biedni sprzedawcy sprzedać. Ja mam nadzieję, że dożyję takich czasów, że nie będę musiał nosić koszulki, nie będę musiał również wypowiadać tego słownie w mniej lub bardziej przyjaznej formie, tylko ktoś inteligentny po drugiej stronie zada sobie ten trud i wprowadzi takie narzędzie, które mnie rozpozna i powie, aha, temu panu proszę nie proponować, bo on nigdy z tego nie korzysta. Tak?
No ale póki co masz analogową wersję biometrii, czyli masz koszulkę.
Interfejs białkowy, który mówi
dokładnie,
mówi dosyć wyraźnie i wyraziście, chociaż akurat teraz w zimie trochę trudno tą koszulkę nosić, a nie chcę mi je rozpinać, ale generalnie do tego zmierzamy. Tak? Znaczy wniosek jest taki. Po pierwsze, uszanujmy potrzeby klienta, ale korzystajmy z technologii, żeby już to uszanowanie następowało wcześniej. Oczywiście to się trochę wiąże i z punktem czwartym, czyli z tym design, service design, tylko też ze zrozumieniem, że różni klienci mają różne potrzeby, a w związku z tym cała sfera big data, biometrii pozwala nam te potrzeby zmierzyć, poszufladkować, dokonać takiej typologii, czy podzielić to według takich typów, jakie są najbardziej wydajne w sensie biznesowym i zbudowania dla tych danych grup, segmentów, profili klientów odpowiedniego serwisu i odpowiedniego zakresu obsługi.
Punkt szósty, empatia.
Tak, i empatia może nawet szerzej, bo to trochę żeśmy mówili wcześniej o tym megatrendzie, o koncentracji na człowieku i na wartościach, natomiast też chyba obserwujemy to coraz wyraźniej i na pewno ja po sobie to obserwuję, że już się nie wstydzę tego, że jako klient mam różne emocje, a wręcz zaczynam to traktować jako manifest pewnego rodzaju, że skoro wszystkie firmy wkoło mówią, że customer experience jest dla nich najważniejszy, to ja jako klient też jestem z nimi szczery. Czyli jeśli coś mnie boli, to mnie boli, a jak mnie coś nie boli, to jest wow, no to mówię wow. Nie wiem, czy ty masz taką sytuację, ale to podobno jest bardzo powszechne, że bardzo jest źle się człowiek czuje, jak jedzie taksówką, taksówkarz do niego gada, taksówka śmierdzi i tak dalej, on później na koniec jeszcze musi zapłacić napiwek, bo taki jest zwyczaj.
Byczej.
I generalnie ludzie w to wchodzą, to znaczy oni płacą mu ten napiwek, bo generalnie jest tak, jakoś tak przyjęło się, że to bardzo jest nieładnie i nieelegancko, jak się nie zapłaci taksówkarzowi napiwek.
I ty się gorzej czujesz niż ten taksówkarz, który nie dostanie.
Czuję się podwójnie, bo czuję się podwójnie źle, że sama usługa nie spełniła moich oczekiwań, a po drugie, że jeszcze zostałem zmuszony do tego, żeby zostawić napiwek. Ostatnio jeszcze w restauracji już nie zostawiłem napiwku, ponieważ się poczułem tak oszukany w sensie całej oferty, że uznałem, nie, napiwku to nie była wina biednych kelnerów, chociaż pewnie ich trochę też, ale generalnie uznałem tak, nie, ja zagłosuję właśnie tym napiwkiem i powiem, że te emocje były takie. Ostatnio też to widziałem taki bardzo ładny rysunek, gdzie była propozycja, żeby do rachunku, każdego rachunku za usługę była tak stawka bazowa i potem była zniżka za złą obsługę i dodatek za dobrą obsługę. I pytanie jest, która firma by się na to zgodziła, bo to jest tak naprawdę najwyższa forma customer experience, czyli doceniania klienta, jego doświadczenia na zasadzie prostego przekazu. Jeśli uważasz, że nasza usługa nie była warta ceny, którą żeśmy zażądali, to zapłać mniej.
Ale jest też taka, w Warszawie była taka knajpa, nie wiem czy ona jeszcze jest, ale od samego początku ona miała, cennik był na zasadzie troszkę co łaska. Mhm. Tak, czyli jeżeli komuś smakowało, to płacił
tak
więcej.
Tak zwany kurs uczciwy, oprócz tego można było dorzucić coś lub...
Tak, jestem ciekawy, bo było to naprawdę bardzo, z jednej strony bardzo odważne, z drugiej strony bardzo ryzykowne mimo wszystko, patrząc, no, ale to jest znowu, to jest coś, o czym rozmawialiśmy w 12 odcinku, czyli o zaufaniu. To znaczy pomysłodawca takiego biznesu, on zaufał w uczciwość klienta, człowieka.
Tak, ale to jest też związane właśnie z tym, że uczciwość, wartości i emocje to jest to, co tak naprawdę kieruje biznesem. I jeśli dobrze się w tych emocjach znajdziemy i dobrze rozpoznamy emocje klienta i potrafimy nimi zarządzać, w cudzysłowie, czyli powodować różnymi elementami, właśnie trochę mu te emocje podbijając na plus, czyli go zadowalając lub troszkę obniżając ten poziom niezadowolenia, usuwając różne drobne przeszkody, to tak naprawdę to jest klucz do sukcesu. I w związku z tym emocje i empatia to są te czynniki, które w roku 2016 na pewno znajdą odzwierciedlenie, choć tutaj będę o tyle ostrożny, że zakładam, że niestety jeszcze w tym roku nie pojawi się żaden taki odważny, a na pewno odważny duży, który będzie w stanie, na przykład wyobrażam sobie taką neostradę, nie korzystam z jej usług, więc tu jestem bardzo, bardzo obiektywny, a wyobrażam sobie, że na przykład dostęp do internetu jest co łaska. Czyli jeśli byłem zadowolony, to płacę dużo, a jeśli byłem niezadowolony, to sorry, ale czuję się rozczarowany, dziękuję bardzo.
Siódmy punkt to jest prawo do prywatności. I to jest taki trend troszkę inny, bo to nie jest trend na zasadzie, na czym można bardziej zarobić, czyli jak będzie lepiej. Natomiast on pokazuje to, co się dzieje od jakiegoś czasu i w ostatnim roku, czy w ostatnich dwóch latach szczególnie nabrało na sile, a mianowicie dwa elementy. To znaczy, że klienci coraz bardziej kontrolują w tej chwili swoją prywatność. Czyli coraz bardziej i chętniej korzystają z różnego rodzaju adblocków, coraz częściej korzystają z możliwości wypisywania się czy definiowania swoich preferencji co do form i sposobów kontaktów. Temu wszystkiemu pomaga prawo, czy właściwie ustawodawca na różnych szczeblach, czyli zarówno krajowym, jak i europejskim, który aplikuje nam kolejne ustawy, przepisy regulujące. I teraz jest oczywiście pytanie, czy pomagające, czy zabezpieczające klientów, konsumentów przed nimi samymi, przed ich być może często nieroztropnością. No nie nazwałbym tego naiwnością, ale może nieroztropnością. Myślę, że jest to trochę pokłosie afery Amber Gold, tak? Natomiast prawda jest taka, że jest to na pewno trend, gdzie firmy muszą się dostosować, uwzględnić z jednej strony, ja nie nazywam tego ochroną danych osobowych, ja nazywam to ochroną prywatności, czy właśnie tych preferencji dotyczących tego, że ja sobie coś życzę, czy czegoś sobie nie życzę. I bardzo ważne jest to, żeby firmy jednak uwzględniały te preferencje z tego względu, że kontakty wtedy będą najzwyczajniej w świecie bardziej efektywne. I moim zdaniem to idzie w tym kierunku.
Kolejny trend to odejście, wskaźniki. To wskaźniki. I tutaj też posiłkując się, bo sam tego nie wymyśliłem, to jest akurat trend znaleziony w internecie, ale bardzo mocno się z nim zgadzam i popieram. Ładnie to jest nazwane. Odejście od NPS-u jako głównego wskaźnika lojalności, czy głównego wskaźnika efektywności relacji z klientem. To nie znaczy, że NPS sam w sobie zły, bo NPS sam w sobie, jaki jest, to każdy, kto się z NPS-em zetknął, ma świadomość i wie, bo z niego korzystał i wie, do czego to się nadaje, do czego się nie nadaje. Natomiast pojawiło się troszkę bardziej precyzyjne rozwiązanie, które się nazywa Customer Effort Score. I ono ma tą przewagę nad NPS-em, że troszkę rozkłada ten wskaźnik zadowolenia czy niezadowolenia klienta, a raczej wysiłku związanego z różnymi elementami procesu obsługowego na czynniki pierwsze. A w związku z tym jesteśmy w stanie łatwiej reagować, bo informacja, że klient by nas polecił lub nie polecił, jest informacją bardzo wygodną na poziomie mocno strategicznym, natomiast operacyjnym ona nie mówi do końca, co się zdarzyło i dlaczego. I stąd Customer Effort Score, czyli znowu podejście takie, ile wysiłku mnie to kosztowało, jest dobrym rozwiązaniem, bo ono idzie w dobrym kierunku, a jednocześnie pozwala zbudować mapę słabych miejsc do poprawy i pokazać nawet poziom tej poprawy, bo nawet można powiedzieć, że to już można celować. Już można się rzeczywiście pokusić o to, żeby na przykład uznać, że skoro ten wskaźnik wysiłku, nie wiem, w dodzwonieniu się na infolinię jest taki, to można by go obniżyć z poziomu 70 na 30 i zobaczyć i przeliczyć to na pieniądze. Tak, to już jest do modelowania, to już jest do zrobienia. Z samym NPS-em jest to trudne.
Dziewiąty trend, usługa, obsługa on demand. Czyli innymi słowy, klienci dzisiaj oczekują coraz większej elastyczności i dostępu do różnych elementów, do, można powiedzieć, niemalże do wszystkiego, wtedy, kiedy jest im najzwyczajniej w świecie wygodne. I teraz tak, o ile wydaje się to być, że to już było, tak, że tworzyliśmy przecież infolinię 24/7, 365, więc generalnie tego typu rzeczy są. Natomiast tu bardziej chodzi o zmianę w ogóle kontraktowania usług. Następuje systematyczne odejście od kontraktów długoterminowych na rzecz pożądanych przez klienta, ja chcę na przykład, nie wiem, teraz skorzystać z czegoś, a potem nie, a potem znowu tak. Mhm. Jestem w stanie nawet na to trochę więcej zapłacić, ale niekoniecznie chcę się wiązać z usługą na czas jakiś określony, długoterminowy, bo znowu istnieje bardzo wiele uwarunkowań, które temu nie sprzyjają. I tu jest troszkę też kiedyś, nie pamiętam już teraz, w którym odcinku rozmawialiśmy o tych tak zwanych zestawach, że wchodząc do restauracji musisz kupić zestaw, bo to jest zestaw, tak?
I powalczymy o złotą patelnię kiedyś.
Bo tak, nie da się zamienić ziemniaczków na frytki czy frytki na ziemniaczki, bo to już jest inny zestaw.
I tutaj tak przywołując trochę z innej parafii, to ja mam takie odczucie, że to, o czym mówisz, to bardzo dobrze jest zrealizowane w przypadku telefonów i sieci Wi-Fi. Z reguły to jest tak, że jeśli gdzieś korzystaliśmy z sieci Wi-Fi i raz podaliśmy dane do tej sieci Wi-Fi, to telefon zapamiętuje i po roku mogę się w tym miejscu znaleźć i moja tożsamość jest zweryfikowana automatycznie. I dokładnie o tym wątku bym, ten wątek bym pociągnął tutaj, bo mówię tak, w sytuacji, kiedy jesteśmy w stanie po pierwsze zapewnić sobie weryfikację tożsamości klienta. Mamy Big Data i różne inne narzędzia, które pozwalają nam to przechowywać w sposób bezpieczny. Jesteśmy w stanie zapewnić prywatność. To tak naprawdę tego typu rozwiązanie, czyli klient kiedyś zawarł z nami tak zwaną umowę otwartą, czyli podał swoje dane, powiedział, dobra, jak będę korzystał z waszych usług, to tutaj macie numer karty i tak dalej, ale umawiamy się, że będę płacił wtedy, kiedy będę z nich korzystał. To w przypadku klienta jest to o wiele bardziej wygodne niż na przykład zawieranie abonamentu na usługę, z której korzystam, nie wiem, przez pół roku albo przez wybrane dni w miesiącu, bo na przykład wtedy jestem w podróży i korzystam z tego konkretnego miejsca i na przykład dostawca usług internetowych czy ktokolwiek lokalnie tam znajdujący się, tak? I to jest świetne rozwiązanie, które znowu statystyczne, jeśli mówimy o kliencie masowym, o statystyce, to i tak daje to samo. Bo mamy do czynienia z sytuacją, kiedy mamy klientów, którzy nigdy by do nas nie przyszli na abonament, bo to im się nie opłaca. No teraz otwierając taką furtkę, mamy tak naprawdę na poziomie ufności czy gwarancji bezpieczeństwa takie, jak mamy w przypadku klientów abonamentowych, bo są oni zweryfikowani, są oni wielokrotni, tyle że ich czas korzystania jest trochę różny.
I ostatnim, dziesiątym trendem to są kompetencje.
Tak, to są kompetencje i to też się przywołam takim przykładem z Customer Experience. Jak zacząłem się zajmować Customer Experience, już tak wiedziałem, że to jest Customer Experience, to też się spotkałem z takimi różnymi stowarzyszeniami i między innymi te stowarzyszenia też dosyć mocno podnosiły wątek kompetencji. I nie chodzi tylko o kompetencje takie kluczowe, nazwijmy to dla kluczowych ludzi zajmujących się Customer Experience, że jest coś takie jak Customer Experience Officer teraz w firmie, czy Customer tam, czy klient, Chief Customer Officer w firmach, to jest jakby jeden wątek. Natomiast drugi wątek to jest taki, że pojawiały się pewnego rodzaju standardy, dzielone zresztą poprzez branżę, między branżami, między krajami, które pozwalają zdefiniować, jakie są tak naprawdę dobre kompetencje, niekoniecznie twarde, ale również miękkie, i jaki poziom tych kompetencji powinien być przez pracowników osiągnięty. I mamy do czynienia z taką już profesją trochę, bo zauważmy, że pracownikiem obsługi może się stać tak naprawdę to z ulicznej łapanki. Lekarzem nie, bo lekarzem to trzeba przejść studia i zdobyć tam prawnikiem to samo, natomiast obsługa to każdy może robić. Najczęściej jeszcze kiedyś to było w ogóle tak, że do obsługi to trafiali ci tacy najbardziej, najmniej wykształceni. Oczywiście potem w dobie call center, contact center to się zaczęło szkolenia, ale tak naprawdę nie ma jakiegoś takiego zestawu kompetencji, zdefiniowanego katalogu, czy nawet standardów takich branżowych, kursów zawodowych, które mówią tak, o, to jest pracownik obsługi poziomu strzelam pierwszego czy drugiego.
Nie do końca się zgodzę, to znaczy jest coś takiego jak opis stanowiska pracy, może nie jest opis stanowiska, tylko opis kompetencyjny takiego
ale
stanowiska.
Ale on jest, tak powiem, lokalny, to znaczy
ale on jest bardzo ogólny.
Tak, i on działa trochę na zasadzie firmy. I teraz...
Nie. Jest, mówimy o ogólnym, ja spróbuję znaleźć to, ale jest... Nazwijmy to taki państwowy opis stanowiska jak telemarketer. Także coś takiego jest, to powstało, o Jezus, 8 lat, 9 lat temu.
Może telemarketer, nie wiem, czy to jest stosowane w call center jako w branży, czy przyjmując pracowników.
Nie jest. Egzamin. Podejrzewam, że większość naszych słuchaczy nie wie, że coś takiego w ogóle istnieje.
Więc właśnie, natomiast ja też, żebym był dobrze zrozumiany. To nie chodzi o to, ja zresztą nie jestem zwolennikiem certyfikacji na siłę. Uważam, że jeśli ktoś umie po angielsku, to umie po angielsku i żaden certyfikat mu w tym nie pomoże. Choć oczywiście, jeśli ma certyfikat, to mamy pewnego rodzaju przekonanie, że on to umie. Natomiast biorąc pod uwagę umasowienie i profesjonalizację, to też należy się liczyć z tym, że pewnego rodzaju profesje i pewnego rodzaju czynności obsługowe powinny być realizowane przez ludzi, którzy mają określony poziom kompetencji. I teraz ta mapa kompetencji i poziom tych kompetencji na określonych stanowiskach, to już też zaczyna być wiedza powszechna, wymienialna między firmami i tak naprawdę jako branżę powinniśmy być dojrzewać do tego, żeby te kompetencje utrwalać, wyrównywać ten ich poziom, żebyśmy też mieli świadomość, również potem rozwijając te kompetencje, żebyśmy wiedzieli, w co zainwestować, gdzie zainwestować, bo to jest też ułatwienie dla firm szkoleniowych i tak dalej, a w perspektywie dla klienta. Więc tutaj też zakładam, że postulat pod tytułem Frontline Empowerment, czyli żeby pracownicy obsługi mieli większe uprawnienia, nie tylko jeśli chodzi o dostęp do systemów, ale też żeby mieli większe kompetencje, większą wiedzę, to jest trochę też sygnał do firm, że to firmy powinny o ten rozwój wiedzy i kompetencji zadbać. Natomiast samo, że tak powiem, proces dystrybucji tej wiedzy, jej utrwalania, no to to już można korzystać z najlepszych praktyk i nie ma powodu, żeby firmy to robiły lokalnie, bo to też jest niepotrzebne ograniczenie.
W ostatnich kilku latach przeprowadzonych było bardzo wiele badań dotyczących oczekiwań klienta w stosunku do obsługi klienta. Mhm. Były tam pytania dotyczące kanałów preferowanych, z jakich oni korzystają, z jakich by chcieli korzystać, ale również były pytania o to, co im najbardziej przeszkadza w obsłudze klienta i jakich elementów najbardziej by oczekiwali. I na pierwszym, drugim miejscu pojawiały się właśnie kompetencje. Stąd kompetencje są tutaj rozumiane dosyć szeroko. To znaczy kompetencja to nie jest tylko i wyłącznie wiedza produktowa,
albo
czyli
umiejętność
to,
czytania
co jest w skryptu, to, co jest w skrypcie, tylko kompetencja to jest ta suma takich trzech elementów jak wiedza, czyli wiedza na przykład produktowa, wiedza o procedurach, znajomość tych wszystkich przepisów, które gdzieś obowiązują, ale z drugiej strony umiejętność ich zastosowania, wykorzystania, umiejętność komunikacji, rozmowy, uwzględnienie tych wszystkich empatycznych elementów komunikacyjnych i przede wszystkim może nawet, albo wszystko to powinno być okraszone odpowiednią postawą, która właściwie może nie będę okraszać, to a być taką podstawą tego wszystkiego, czyli postawa prokliencka, prosprzedażowa, ukierunkowana właśnie na dobrą komunikację z klientem, czy w zależności od specjalizacji. Klienci oczekują, to z jednej strony zarzucają, z drugiej strony oczekują kompetencji od ludzi, których obsługują. W związku z tym, podając tutaj właśnie tego typu trend, jest to ewidentnie odpowiedź na oczekiwanie z jednej strony klientów, a z drugiej strony właśnie na to empatyczne i właśnie emocjonalne bardzo odczytywanie różnego rodzaju sygnałów przez samych klientów.
I miejmy nadzieję, że to będzie trend, który nie tylko pozostanie nam w głowie jako wishful thinking, ale to rzeczywiście będzie trend obserwowany, bo presja rynkowa zmusi firmy do poprawy tych kompetencji, do ich katalogowania i do dobrego uzupełniania, tak żeby klienci się czuli dobrze obsługiwani.
Ja myślę, że to się powolutku dzieje. To znaczy się zauważam, że coraz więcej firm jednak koncentruje się na tych kompetencjach, na rozwoju. Tego jest jeszcze bardzo mało i bardzo często jak rozmawiam nawet bardziej z trenerami może, to okazuje się, że jest szkolenie wstępne, a potem bardzo często już długo, długo nic. Ale pojawiają się firmy, które bazują na tym i nie są to tylko i wyłącznie szkolenia z tak zwanej twardej wiedzy, czy twardych produktowych historii. No więc myślę, że jest to na pewno kierunek. To znaczy, powiedzmy sobie szczerze, klienci w tej chwili są coraz bardziej wyczuleni na to, jak na tą jakość i mają coraz głośniej komunikują swoje oczekiwanie, a jeżeli to oczekiwanie nie jest zaspokojone, swoje niezadowolenie. Dalej komunikują je na tyle głośno, że już nie słyszę tylko jeden rozmówca, tylko potrafią słyszeć setki, dziesiątki, setki, tysiące osób, które są znajomymi, dajmy na to, na Facebooku czy innych mediach społecznościowych. Okej, to tu postawimy kropki nad naszymi trendami. I tak omówiliśmy 10 naszych zasadniczych trendów, co do których jesteśmy przekonani, że to są kierunki na najbliższy rok, a nawet na lata. Omówiliśmy 4 główne meta trendy, które stanowią filozofię dla tej omówionej naszej dziesiątki. Jedna taka uwaga, jeśli chodzi o w ogóle do trendów. Myślę, że warto jest podchodzić do trendów na swój sposób, mimo wszystko ostrożnie. To znaczy się, ilość tych trendów jest taka, że w pewnym momencie mi osobiście każe zastanowić się, czy to są trendy, czy to są tryndy. Czy to są faktycznie kierunki rozwoju, czy są to po prostu zebrane do kupy jakieś stwierdzenia. Więc z jednej strony patrzmy na to faktycznie z ostrożnością, zobaczmy kto to zrobił, a przede wszystkim na podstawie czego. Tego zazwyczaj w artykułach nie znajdziemy, to znaczy rzadko kiedy ktoś pisze, z jakiego powodu te trendy ktoś ogłasza. Ale z drugiej strony popatrzmy na to z pewną ciekawością i inspiracją. Jeżeli znajdziemy pewne rzeczy, jeżeli zaczniemy rozumieć dobrze, na czym polega rynek, na czym polega relacja z klientem, jak zmienia się ten klient, jak zmieniają się jego zachowania, dostrzeżecie w tych trendach, które są ogłaszane przez wiele osób, przez wiele firm, mnóstwo inspiracji dla siebie i kierunków rozwoju. Trendy są tak skuteczne, jak one są wdrażane w życie. A są wdrażane w życie w momencie, kiedy widzicie ich sens. I to jest bardzo ważne.
Ja bym jeszcze tutaj dorzucił tak bardzo operacyjnie. Znaczy na pewno żyjemy w czasach trendów. I sami widzimy, że ten wysyp trendów, on też wynika z pewnego rodzaju uproszczenia rzeczywistości. I ja bym się na rzeczywistość nie obrażał. Bardziej bym to przyjął do wiadomości, że rzeczywiście żyjemy w takich czasach, kiedy trzeba wysławiać się trendami. Pamiętam, że to jak się Twitter pojawił, to tam jest wymóg 160 znaków. Nie wiem, nie korzystam, ale tak słyszałem. I on też wymusza na człowieku pewnego rodzaju lakoniczność wypowiedzi. No, po prostu nie ma miejsca na rozgadanie. Ja myślę, że trendy też możemy potraktować jako swego rodzaju wskazówki, które warto sobie określić i doprecyzować właśnie po to, żeby znać punkt odniesienia. To, co powiedział Maciek, warto jest korzystać z cudzych trendów na zasadzie inspiracji, ale też warto jest dla siebie potwierdzić sobie, że rzeczywiście to są trendy, w które wierzę, bo tak naprawdę te trendy to jest nic innego jak, tak rozumiane trendy to jest nic innego jak pewnego rodzaju kontekst przygotowanego planu biznesowego na dany rok czy na dane lata i tak je traktujmy. Zastanawiajmy się zawsze, oczywiście pomijając kwestię weryfikacji, kto te trendy mówi, jaką może mieć korzyść z propagowania tego czy innego trendu, to bym odsiał, bo to akurat jest mniej istotne. Natomiast też próbowałbym w każdym z tych trendów znaleźć taki element czysto operacyjny. To znaczy zastanowić się, jaki parametr ten trend opisuje, ewentualnie na jaki parametr istotny ma wpływ, i jak się ten parametr może zmienić z uwagi na to, że dany trend się zadzieje w mniejszym lub większym stopniu. Pamiętajcie też, że trendy to nie są rzeczy zero-jedynkowe. Tak jak mówiłem, dla mnie jest to trochę tak jak ocieplenie klimatu. Ono jest, natomiast ono w różnych miejscach ma różny wpływ i różne znaczenie.
Linki do wszystkich materiałów, informacji, o których rozmawialiśmy w dzisiejszym odcinku, znajdziecie tradycyjnie w notatkach pod odcinkiem, 15 odcinkiem podcastu Klientomania. W następnym odcinku porozmawiamy o pewnym narzędziu. Źródłem tego narzędzia są osobiste doświadczenia jego autora. Na przykładzie pewnej aplikacji mobilnej porozmawiamy o prawdziwym customer experience. Co to będzie? Zapraszam za 2 tygodnie. Przypominamy, że możesz nas słuchać na stronie forumcallcenter.pl w zakładce podcast, a także już niedługo w nowym serwisie klientomania.pl. No i cóż, pamiętaj również o komentarzach w serwisach, które dystrybuują nasz podcast, czyli najbardziej, najmocniejszym jest iTunes. Więcej Waszych komentarzy, więcej Waszych ocen powoduje lepsze pozycjonowanie naszego podcastu i dzięki temu może się dowiedzieć o nim więcej osób. Będziemy oczywiście nieodmiennie wdzięczni za szerowanie i za udostępnianie i polecanie naszego podcastu. No i zapraszamy oczywiście do grona klientomaniaków.
Słuchajcie nas.
Słuchajcie nas, a tymczasem żegnamy się z Wami. Maciej Buś
i Piotr Merkel.
Cześć. Cześć.